100 lat awangardy w Polsce.
Władysław Strzemiński, teoretyk. Co nam zostawił? Jedną z najbardziej znanych teorii malarza jest teoria unizmu. Dziś wyjaśniać ją będzie profesor Aneta Pawłowska z Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego.
Teoria unizmu jest z jednej strony prosta, a z drugiej strony jest skomplikowana. Strzemiński pracował nad teorią unizmu pod wpływem kontaktu z rosyjskimi awangardystami, ale też i pod wpływem myśli z Europy Zachodniej. Zaczął pracować nad teorią unizmu i nad obrazami rodzaju unistycznego, jeszcze przebywając poza Łodzią, przebywając w Koluszkach, zaczął tworzyć pierwsze tego typu prace i jednocześnie zaczął tworzyć myśl teoretyczną, która miała podbudować tworzone obrazy. Obrazy były monochromatyczne, o bardzo uspokojonej formie, przy czym wszelkie elementy, które były elementami wybijającymi się poza powierzchnię obrazu, były to elementy o takim dość obłym, organicznym charakterze. Strzemiński tutaj w pewnym sensie negował kontrastowe formy kubizmu, czy kontrastowe formy, z którymi mamy do czynienia w twórczości Malewicza, Theo van Doesburga, z których jednocześnie czerpał. Obraz miał być przede wszystkim podkreśleniem tego, że obraz jest formą płaszczyznową i miał podkreślać to, że obraz jest spokojny, jest złożony z równoważnych elementów, gdzie żaden element obrazu nie jest dominujący, nie jest ważniejszy jeden element od drugiego. Co więcej, wszystkie te obłe przenikające się formy, które znajdowały się na płaszczyźnie obrazu, musiały być skorelowane z gabarytami obrazu. Ponieważ obraz miał być o formach uspokojonych, o formach zjednoczonych, w związku z czym nie można było w żaden sposób wprowadzać dynamiki, nie można było wprowadzać kontrastów. Artysta zaczął tworzyć tego typu prace, począwszy od roku 1927-28 i właściwie zakończył po stworzeniu kilkunastu takich prac w roku 1934. Ostatni obraz ma charakter najbardziej ujednolicony, najbardziej zunifikowany właśnie, niemalże monochromatyczny. Strzemiński w ten sposób osiągnął maksimum, które mógł wykorzystać z zastosowaniem swojej teorii. Nie można było już pójść ani kroku dalej, bo obraz stawał się jednorodną, monochromatyczną płaszczyzną, niczym więcej. I Strzemiński poczuł tutaj słabość swojej koncepcji teoretycznej. Po tym okresie nastąpił pewien odwrót od teorii unizmu w jego działanie.
Gdybyśmy mogły wskazać takie najbardziej znane dzieła, które właśnie wpisują się w tę teorię, to co to by było?
To są kolejne kompozycje unistyczne. To też ciekawa sprawa, bo artyści, począwszy od początku wieku XX, czując pewne zbliżenie, coraz silniejsze zbliżenie pomiędzy sztukami plastycznymi a sztukami muzycznymi, zaczęli nazywać swoje obrazy po prostu kompozycją. I tak też nazywają się wszystkie kompozycje Strzemińskiego powstałe w kontekście teorii unistycznej. To są po prostu kompozycje, które dla rozróżnienia są numerowane. Większość tych prac szczęśliwie znajduje się w posiadaniu Muzeum Sztuki w Łodzi, także osoby, które byłyby zainteresowane obejrzeniem tych prac, mogą je zobaczyć bez zbytniego trudu, a jest to moim zdaniem niezwykle wartościowy fragment polskiej historii awangardy i jest to też taki produkt, który jest produktem eksportowym, jeżeli chodzi o naszą sztukę polską.
Jeżeli mówimy o teorii, to od razu nam się z tym kojarzą pewnego rodzaju pisma teoretyczne, publikacje. Czy tak w przypadku Strzemińskiego też było? Czy on też wykładał je na papierze po prostu?
Tak, tak. Strzemiński tworzył bardzo wiele publikacji teoretycznych, publikował je w pismach takich jak Zwrotnica, Prezens, Łódzka Forma. Publikował też własne książki, w których jedna z najbardziej istotnych to Teoria unizmu. W tych pismach prezentował swoje poglądy, wykładał je takim dość jasnym, klarownym językiem. Bardzo często zresztą pisma tworzył wspólnie ze swoją żoną Katarzyną Kobro. O jej wkładzie w teorię unizmu i w inne doświadczenia artystyczne Strzemińskiego nie wolno zapomnieć.
To nie jest tak, że ta teoria unizmu była odseparowana kompletnie od innych sztuk. Muzyka, literatura, która inspiruje się unizmem. W jaki sposób?
No przede wszystkim tutaj można przywołać postać Krausego, który tworzył kompozycje muzyczne, które miały odzwierciedlać tą właśnie jednorodność formy. Ale można też przywołać, choć to wciąż obszar plastyki, postać Witkacego, który był zagorzałym polemistą teorii awangardowych. Sam stworzył własną teorię awangardową jedności w wielości. Któregoś razu doszło do spotkania pomiędzy Strzemińskim a Witkacym w obecności Juliana Przybosia właśnie. Witkacy przyjął Strzemińskiego u siebie na 5. piętrze. No dla Strzemińskiego, który od czasu I wojny światowej został wtedy poważnie ranny w okopach, był kaleką, to było duże wyzwanie, żeby wdrapać się na to 5. piętro, ale bardzo chciał spotkać się z Witkacym, chociaż ich opcje artystyczne były zupełnie inne. Cała rozmowa przebiegła w bardzo dziwny sposób, ponieważ Witkacy zaaranżował rodzaj happeningu, a mianowicie co pewien ustalony okres czasu wychodził do kuchni, odkręcał kurek z wodą, puszczał wodę i wracał do Strzemińskiego, siadał. A więc wprowadził taką właśnie monotonię ruchów, monotonię działań, która była charakterystyczna dla twórczości Strzemińskiego. Był to taki rodzaj artystycznego żartu, którego Strzemiński nie chwycił. Wydaje się, bo kiedyś też było to dyskutowane w czasie jednej z konferencji naukowych, wydaje się, że Strzemiński, będąc wspaniałym nauczycielem, wspaniałym teoretykiem, nie miał poczucia humoru. I Witkacy, który w swoich działaniach operował taką prześmiewczą formą, tutaj
nie spotkali się panowie
już ponownie, tak. Witkacy cenił Katarzynę Kobro, żonę Strzemińskiego, natomiast co do Strzemińskiego nie był tak bardzo przekonany. Jednak te jego działania świadczą też o tym, że doceniał teorię unistyczną, że rozumiał jej głębię i aprobował ją w pewnym sensie, nie aprobując postaci Strzemińskiego jako takiego.
A o tym, w jaki sposób teoria unizmu Władysława Strzemińskiego inspirowała innych artystów, porozmawiamy w kolejnym magazynie awangardowym.